Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Z pamiętnika Chomika. Premiera tego spektaklu odbędzie się 11 maja w Teatrze Miniatura w ramach sceny inicjatyw aktorskich. To inicjatywa i spektakl Magdaleny Żulińskiej i Piotra Kłódki, którzy dziś w salonie o nim opowiedzą. Porozmawiamy także o kulturze pozainstytucjonalnej na Pomorzu i o grupie, która ma chyba w imieniu tej kultury występować. Wszystko wyjaśnią Piotr Wyszomirski i Katarzyna Julia Pastuszak. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy naszych gości. Magdalena Żulińska.
Witam.
I Piotr Kłódka. Którzy taką inicjatywę wykazali, aktorską, po raz kolejny zresztą, po raz drugi w Teatrze Miniatura, w ramach sceny inicjatyw aktorskich przygotowują swój kolejny spektakl. Pierwszy, przypomnę, to był Jasiek i Małgośka, czyli Uważaj, Robaczku. Wielki
taka
przebój młodej widowni.
Taka nadpobudliwość sceniczna.
Premiera 11 maja, rzecz o chomiku, bo to z pamiętnika chomika i o to wypytamy w drugiej części naszej audycji, ponieważ w pierwszej porozmawiamy o sytuacji kultury pozainstytucjonalnej na Pomorzu, a dokładnie o tym, jak tę sytuację zmienić na lepszą, jak rozumiem. Piotr Wyszomirski, witam serdecznie, Fundacja Pomysłodalnia, organizatorzy Kongresu Kultury Pomorskiej, Gazeta Świętojańska, tak?
Dzień dobry.
Wszystko
Państwu.
Dobrze powiedziałam. I Katarzyna Julia Pastuszak, teatrolog, doktor Katarzyna Julia Pastuszak, dyrektor artystyczny Teatru Amareja, tancerz, choreograf, reżyserka, no wszystko, raz użyłam formy męskiej, raz żeńskiej, przepraszam.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, Katarzyna Julia Pastuszak, tak wyszło. Sygnatariuszka też grupy, prawda?
Tak, jak najbardziej.
To jest taka inicjatywa, o której, jak rozumiem, chcecie szerzej powiedzieć, więc ponieważ ja tutaj mam tekst opublikowany zamiast manifestu, to tak w największym skrócie jako początek tego tekstu. O co chodzi w grupie i z grupą? Jakie zadanie ma grupa spełniać? Co to w ogóle ma być? Co to za ciało ma być? Bo to słowo się tutaj powtarza, że ma to być ciało które?
To przede wszystkim realizacja rekomendacji Kongresu Kultury Pomorskiej. Projekt, pierwsza odsłona trwał 2 lata. Spotkaliśmy się na 17 spotkaniach stolikowych, był finał. I na tych stolikach i także podczas obrad plenarnych zbieraliśmy rekomendacje. I jedną z najsilniejszych rekomendacji było działanie rzecznicze dla kultury pozainstytucjonalnej, szeroko rozumianej. Ja nie chciałem tutaj wszystkich nieporozumień związanych z nomenklaturą. Niektórzy kojarzą to tylko z OFF-em, który bardzo często jest taką dystynkcją estetyczną. Nam chodzi szeroko rozumianą kulturę poza instytucjami kultury, które mają stałe dofinansowanie, zetatyzowane są, zahaczone w budżetach miast, samorządów i tak dalej, i tak dalej. A kultura pozainstytucjonalna, która, i tutaj z ogromną przyjemnością i chęcią powiem, w dziejach kultury Pomorza stworzyła bardzo dużo niesamowitych ujawnień. I jeśli miałbym mówić proporcjonalnie w stosunku do kultury instytucjonalnej, to śmiem twierdzić, że to, co najlepsze z Pomorza, to w większej części pochodziło właśnie z inicjatyw nieformalnych, pozainstytucjonalnych, odważnych, artystycznie poszukujących i tak dalej, i tak dalej. Tak przynajmniej było kiedyś. Natomiast teraz ten ruch słabnie z wielu powodów, o których będziemy mówili i my się z tym nie godzimy. Ale to, co jest najważniejsze, odpowiadając na twoje pytanie, to chcemy zakomunikować władzom, decydentom, urzędnikom i politykom, którzy podejmują decyzje o tym, jak wyglądać ma nasza społeczność i nasz świat, że okej, jesteśmy, to znaczy osoby, które są merytorycznie przygotowane, mają doświadczenie i chcą rozmawiać na temat nowego mechanizmu funkcjonowania kultury społeczności z innym zupełnie umiejscowieniem kultury pozainstytucjonalnej niż do tej pory. I bardzo ważny komunikat, który wysyłamy, to jest pierwsze nasze ujawnienie medialne. Mamy w planach chodzić wszędzie, kolędować wszędzie, gdzie się da, żeby, bo już wiemy po pierwszych sygnałach, że tematyka w ogóle nie jest rozpoznana prawie. Chcemy informować, że tak, jest z kim rozmawiać na bardzo ważny temat, zaniedbany przez ostatnie 20-30 lat chyba, czyli na temat kultury pozainstytucjonalnej.
Czyli macie jakieś nowe rozwiązania, bądź też chcecie poszukiwać nowych rozwiązań, ale może zacznijmy od tego, bo ja tu czytam w tym manifestie stwierdzenie, że zebrani wyrażali świadomość pogarszającej się kondycji właśnie kultury pozainstytucjonalnej, czyli jest gorzej niż było, jest trudniej, jest... Jak?
Jest trudniej, jest przede wszystkim jakby, wydaje mi się, że z Piotrem rozmawiamy bardzo dużo o kwestiach finansowania, ale też o kwestiach samoorganizacji i o tym, w jaki sposób wchodzić w ogóle w dialog z urzędnikami, z osobami, które decydują o podziale pieniędzy. Więc wydaje mi się, że to, że się pogarsza sytuacja, to wynika przede wszystkim z tego, że tego dialogu jest coraz mniej. Albo jest bardzo utrudniony, albo jest bardzo sformalizowany. I to, co było właśnie rekomendacją Kongresu Kultury i nie tylko Kongresu Kultury, bo też między innymi badania przeprowadzone przez miasto, czyli DNA miasta, też taką rekomendację, też taka rekomendacja się pojawiła, to znaczy, żeby pojawiło się ciało, z którym miasto może rozmawiać, żeby jakby ono, to ciało tworzyło preteksty do usprawnienia tego dialogu, usprawnienia tej komunikacji.
Jakaś reprezentacja, która by mandat do kontaktu z władzami, tak?
Jak najbardziej.
I ta reprezentacja wyłoniona, jak rozumiem, z twórców, spośród twórców, organizatorów, animatorów, tak?
Całego środowiska, które jakby animuje, czy zajmuje się tym, co Piotr określił mianem kultury pozainstytucjonalnej.
I ta grupa w tej chwili, bo są sygnatariusze, są osoby wspierające, to już jest jakaś taka sformalizowana właśnie grupa. Jak to wygląda? Na jakim jesteście etapie? Bo ten manifest jest z października ubiegłego roku. To się toczy jakoś tam, tak?
Tak. Środowisko szeroko rozumianej kultury, przede wszystkim artystyczne, jest niezwykle wrażliwe. Wiemy, że to pojęcie prawdy jest niezwykle istotne. Te czułki są wystawione u artystów chyba bardziej wrażliwie na świat i na pojęcie prawdy i zgodności niż z całym szacunkiem dla cywilów, się tak wyrażę. Dlatego to, co robimy, jest procesem transparentnym, bardzo przejrzystym. Te ponad 100 nazwisk, które na dzień dobry, to była akcja kilkudniowa na Facebooku, taka rozpoznawcza, czy w ogóle jest sens coś takiego robić, więc odzew był po prostu super. Mamy tu przedstawicieli i całego regionu, ale mamy też akademików, nauczycieli licealnych, takich jak na przykład dr Arek Drewa, z Gdańskiego Liceum Autonomicznego, czy Joanna Sadowska z trzeciego LO w Gdyni, czyli osoby, które chodzą, wiedzą, znają, przyprowadzają młodych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ciało będzie się konstytuować. W jaki sposób? Zobaczymy. Nie mamy, ani nie chcemy mieć prawa decydować, jak to ma wyglądać. Mamy nadzieję, że nasza zbiorowa mądrość doprowadzi do tego, że są wspólne sprawy, w których będziemy razem. Czy tak się okaże? To też jest jakiś test społeczny. Na razie idzie dobrze i we właściwym kierunku, choć jest to proces, w związku z tym on musi być dłuższy.
No to taki roztwór, w którym ma się chyba wykrystalizować coś, prawda? Na jakimś czymś, na czym będzie mogło się oprzeć. Coś, co będzie reprezentować większość, czy wszystkie, nie wiem, jakieś takie organizmy mikro z tej kultury pozainstytucjonalnej. Dobrze, czyli to się tworzy, ale tutaj wśród postulatów jest na przykład też postulat miejsca. Żeby było miejsce. I to jest już bardzo konkretna sprawa. No nie wiem, czy to najpierw musi się stworzyć ciało, żeby mogło zawalczyć o miejsce, czy po prostu już możecie o to miejsce w jakiś sposób walczyć, albo się zastanawiacie, bo jak rozumiem, miejsce spotkań, prezentacji, ale też prób.
To, tak? Co Piotr określił mianem domu OFU.
Roboczo, bardzo tak.
W którymś momencie dyskusji już jeszcze przed Kongresem Kultury Pomorskiej. Taka wizja gdzieś tam się pojawiła. Do mnie bardzo przemawia, jako osoby, która prowadzi organizację pozarządową, prowadzę swój teatr i temat miejsca jest bardzo istotny, bo daje takie poczucie zakorzenienia. A też właśnie miejsca, do którego można, które będzie z czymś identyfikowane, z jakimiś wartościami, które stoją za działalnością tego miejsca, czy stanowią podwaliny tego miejsca. I też wydaje mi się, że w przypadku myślenia o tej grupie roboczej Kultura Restart Wydaje mi się, że też chodzi o otwartość tak naprawdę. To znaczy, żeby taki dom OFU, to o czym w manifestie też mówimy, żeby to było miejsce interdyscyplinarne. To nie ma być scena tylko i wyłącznie teatralna.
Choć teatr jest najtrudniejszy, prawda? Więc potrzebuje najlepszych warunków.
Zgadza się, ale też to, co Piotr powiedział na samym początku, to znaczy, że to, co najlepsze z kultury pomorskiej, to właśnie kultura pozainstytucjonalna. I to są bardzo różne nurty kultury i sztuki. Więc myślę, że otwartość, ale miejsce właśnie jako takie, jako dom dla kultury pozainstytucjonalnej, w szerokim tego słowa znaczeniu.
Tak, żeby widzowie wiedzieli, że jest miejsce, w którym będzie określona estetyka reprezentowana, żeby się do niego przyzwyczajali, żebyśmy mogli odbudowywać, budować publiczność prawdziwego zdarzenia. Są dobre praktyki, na przykład w Poznaniu scena robocza prowadzona przez Adama Ziajskiego. Są miejsca, miasta w Polsce, które wiele lat wcześniej doszły do wniosku, że kultura pozainstytucjonalna jest niezwykle istotna i nie można powiększać rozziewu, nie można nas coraz bardziej różnić, to znaczy kultury instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. My zaczynamy funkcjonować w warunkach no, już prawie niemożliwych do funkcjonowania. Podziwiam takich ludzi jak Katarzyna Pastuszek, jak Teatr Amareja, jak Toen i tak dalej, i tak dalej. Ludzi, którzy mimo potwornie trudnych, pogarszających się warunków jednak kształtują swoją sztukę i dają nam coś, dzięki czemu cała kultura się wzbogaca.
Mm-hmm. A jak to jest, przepraszam, jeśli mogę teraz o Teatr Amareja zapytać na przykład, to faktycznie jest coraz ciężej, czy nie, jeśli chodzi o środowisko, w jakim działacie? Już nie pytam o to, jak to się zmienia też pewnie w zespole, w biografii, no bo wiadomo, że to jest kilkanaście lat już.
Jeżeli chodzi o środowisko, nie. Jeżeli chodzi o finansowanie kultury trzeciego sektora, tak. Środowisko ostatnio bardzo się zmobilizowało. Ja mówię teraz przede wszystkim o środowisku tanecznym w Polsce, które już od dłuższego czasu bardzo aktywnie działa, stworzyło Ogólnopolskie Forum Artystów Tańca. Środowisko nie, środowisko jak najbardziej prężnie i wspólnie. Natomiast mamy tak z roku na rok coraz mniej pieniędzy na działalność, czyli coraz mniejsze są kwoty grantów, stypendiów indywidualnych. Bardzo ciężko z tych źródeł finansowania utrzymać działalność teatru, taką ciągłą działalność teatru. Mówię i o produkcji, i o eksploatacji spektakli.
Status artysty pozainstytucjonalnego, tak nazwijmy to w skrócie, jest od kilkunastu miesięcy przedmiotem ogólnopolskiej debaty, którą wszczęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy być w tym dyskursie, chcemy przedstawiać własne propozycje, ale rozwiązania tutaj lokalne. Na przykład bardzo ważne dla nas wszystkich, tych, którzy tworzą, realizują i są uczestnikami, jest kompletne załamanie krytyki artystycznej. Być może o statusie artysty będzie decydować także na przykład ilość recenzji. A biorąc pod uwagę, jaką kondycję
tak,
krytyki
artystycznej. Tak, to nie jest dom ponadinstytucjonalnego recenzenta, trzeba by założyć. No trochę żartuję, ale zmieni się świat mediów, się zmienił po prostu, prawda? Wymagania stawiane nam, dziennikarzom, możliwości, które my także mamy, wszystko się zmieniło. Piotrze, wiesz to najlepiej,
ale ja
prawda?
Ale ja od razu mówię, od, nie wiem, chyba 10 lat staramy się stworzyć portal poświęcony kulturze pomorskiej, a w tej chwili już chyba 8 województw na 16 doszło do wniosku, że kultura regionalna zasługuje na osobne miejsce i są już we Wrocławiu, w wielu innych województwach portale poświęcone kulturze. Jeśli mamy na przykład, staraliśmy się przez kilka lat pisać aplikację do Gdańska, Miasta Wolności, które nie powinno ludzi różnić między sobą, też nie ma na razie odzewu. Jeśli są na przykład spektakle, premiery teatru ofowego, alternatywnego, to dziennikarz gdańsk.pl nie przyjdzie, bo nie jest to impreza organizowana przez miasto. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy tutaj mnożyć frustracji, bo robimy swoje. Chcemy władzy pokazać, że naprawdę jest kim rozmawiać. Chcemy władzy pomóc. Chcemy wspólnie stworzyć nowe mechanizmy, mechanizmy nie tylko finansowania, ale myślenia o kulturze w całej społeczności. Jeśli bliskie nam są ideały subsydiarności i zrównoważonego rozwoju, także poprzez kulturę, to najwyższy czas na dialog. My jesteśmy do niego przygotowani. Zapraszamy.
Ale macie już jakieś odzewy ze strony władzy, nie wiem, Gdyni, Sopotu, Gdańska?
Mamy odzewy różne. Było bardzo, znaczy w ogóle Kongres Kultury Pomorskiej, cały ten proces odbywa się z dużą sympatią Departamentu Kultury, Urzędu Marszałkowskiego. To wiele lat naszych działań, tworzenia relacji i tak dalej. Urzędnicy i władza przekonały się do tego, weszły w ten projekt i tak dalej. W Gdańsku jest bardzo trudno. Rozmowa na temat OFU zakończyła się bardzo mocnym stwierdzeniem bardzo ważnego urzędnika. OF ma sobie radzić sam. Nie godzimy się z tym. Nie godzimy się na to, żeby tak kształtować komunikację społeczną.
To jest przecinek, jeszcze nie kropka, ponieważ musimy zrobić krótką przerwę w naszej audycji, ale myślę, że skoro rozmawiamy o grupie, która ma swoją pierwszą, że tak powiem, manifestację medialną i o pewnym manifestie, to jeszcze za moment poproszę was o to, żebyście już nie inspirowani, czy też w jakikolwiek sposób dotykani pytaniami, po prostu sami od siebie powiedzieli to, co chcielibyście powiedzieć w tej sprawie. Już za chwilę. Rozmawiamy o kulturze pozainstytucjonalnej na Pomorzu i o grupie, która się formuje w tej właśnie sprawie. Piotr Wyszomirski i Katarzyna Julia Pastuszak. Oddajemy wam głos na waszą puentę.
Powtarzamy komunikat. Jesteśmy. Chcemy rozmawiać o nie tylko kulturze instytucjonalnej czy pozainstytucjonalnej, no bo tam mówiąc już wężykiem, kultura jest jedna i tak dalej, ale argumentów za tym, żeby zmienić spojrzenie na funkcjonowanie kultury pozainstytucjonalnej w społeczności jest mnóstwo. Nawet urzędnicy nie wyobrażają sobie, ile dobra mogą uczynić, zwiększając środki i ułatwiając dostęp do instytucji kultury, czy też do infrastruktury kultury twórcom, którzy wykonują swoją pracę po zupełnie innych pieniądzach, dając swoją pasję, nie licząc setek godzin i tak dalej, Tutaj zbliżamy się do momentu kształtowania budżetów na przyszły rok. Bardzo chcemy, żeby to myślenie się pojawiło, bo wiemy już, że na przykład zwiększą się wynagrodzenia w urzędach, znaczy w instytucjach kultury marszałkowskich. Myślę, że to jest bardzo dobry moment do wysłania komunikatu społecznego na całe województwo oraz przez tak zwane tłuste koty. Tak nazywane są miasta, trójmiasta przez region. W ogóle jest ogromny rozdziew między regionem a centrum. To też jeden z wątków naszego kongresu. A więc z jednej strony środki, z drugiej strony rozpoczęcie dyskursu społecznego na ten temat, wprowadzenie nowych narracji. Przez te 30 lat dużo się zmieniło w naszym kraju, natomiast myślenie na pewne tematy w ogóle. Dlaczego kultura restart, czyli to ogólne hasło kongresu drugiego, który ambitnie chcielibyśmy zrobić jesienią przyszłego roku albo wiosną jeszcze roku 2020. Dlatego, że nasz ogląd, jesteśmy chyba jedyną organizacją pozarządową na Pomorzu, która monitoruje kulturę w całości. Nasz ogląd jest bardzo konkretny i jasny. Trzeba wiele rzeczy zrobić na nowo, stworzyć nowe otwarcie. Nie na zasadzie walki, niszczenia i tak dalej, bo jesteśmy ludźmi po wielu przejściach i po kilkudziesięciu czasami latach pracy w tym. Chcemy budować, ale trzeba nowego spojrzenia na relacje społeczne, finansowe, organizacyjne i możemy to zrobić razem z władzą.
Wysyłamy komunikat, że jesteśmy i że chcemy budować mosty pomiędzy organizacjami pozarządowymi, artystami indywidualnymi i władzą. Chcemy po prostu dialogu.
O dialog woła grupa. która się formuje. Bardzo serdecznie dziękuję i powodzenia. No i kontaktujcie się też z nami. A my postaramy się o was nie zapominać, co? W ramach tego krystalizowania się grupy z...
Bardzo by nam było fajnie. Nieprzypadkowo pierwsze nasze ujawnienie publiczne jest właśnie w Radio Gdańsk i w waszej audycji, Andrzeju i Iwono, bo was bardzo szanujemy. I ty jesteś często na imprezach właśnie ofowych, czyli masz z dziennikarzy takich praktykujących duże pojęcie. I gdyby powstał pomysł, żebyście nam pomogli, czy byli patronatem, czy wpletli to w jakiś ciąg spotkań, bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
No, my również, tym bardziej, że mnie jest bardzo trudno o takich sprawach rozmawiać na poziomie uogólnienia i abstrakcji. Bardzo chętnie dotknęłabym konkretu jakiegokolwiek, żeby to...
Nawet bolesnego.
Tak, żeby to przedstawić może właśnie w taki bardziej bolesny, tak, no, chociażby sposób. Tak. Dobrze. To my kibicujemy, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Krótka
bardzo.
Przerwa i zajmujemy się chomikiem. Więc szczotka, suszarka, gąbka, mydło i bierzemy się za chomika. Za moment.
To teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziemy, jesteśmy na spacerze, idziemy przez las i przy drzewie stoi sobie przywiązany sznurkiem pies na przykład. Tak? Albo po podwórku wałęsają się bezdomne koty. To
głodne.
Wszystko są zwierzęta, które kiedyś trafiły do ludzi w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Nie wiem, jako prezent, jako podarunek, jako wielka chęć miłości do zwierzątka, a później raptem przestały być wygodne, przestały być miłe, przestały być sympatyczne, bo się może zestarzały, bo może kot zbyt często podsikuje, bo może pies, prawda, za głośno szczeka. No i co robimy? No i pozbywamy się takiego zwierzęcia lekką ręką, nie zdając sobie w ogóle sprawy i nie myśląc o uczuciach tego stworzenia, nie myśląc o tym, że pies... Nawet tłamszony przez właściciela, nawet bity przez niego, będzie go ślepo kochał. Cały czas. To jest takie przywiązanie. Między innymi o tym, nie tak drastycznie, jest ten spektakl, który Magda z Piotrem przygotowują w tej chwili w Teatrze Miniatura. Premiera będzie 11 maja. O tym, jak człowiek powinien podchodzić do adopcji zwierzęcia, do w ogóle opieki i co wolno, a czego absolutnie nie można. Mam nadzieję, że ludzie, którzy przyjdą, dorośli, którzy przyjdą na to z dziećmi, będą potrafili po tym spektaklu wytłumaczyć swoim, prawda, córkom, synom, że słuchaj, nie możesz mieć wszystkiego. Jeżeli chcesz, chomika już w tej chwili, pomyśl, zastanów się, poczekaj, przemyślimy to, podyskutujemy, tak? Pies w bloku, mamy tylko dwa pokoje, ale pies, dziecko się rzuca na podłogę wali pięściami, prawda, nogami,
kucie, pies.
Dwa pokoje, nieważne, ale pies, sąsiedzi, nieważne, ale pies, no, dobra. Już oddaję wam głos, teraz już...
Z pamiętnika chomika. Chomik małe zwierzątko, więc do lasu nikt go tam raczej, chociaż kto wie, no ale nieważne. Tak czy inaczej jest to opowieść adresowana do widzów jednak tych mniejszych, prawda? Bo tak to napisaliście. Magda Żulińska i Piotrek Kłódka. Ja tylko przypomnę. Jasiek i Małgośka, czyli Uważaj Robaczku, to było o tym, co nas może spotkać, jak jesteśmy mali, wychodzimy z domu, tak?
I tam, takie niebezpieczeństwo.
Jesteśmy ostrożni, też o braku ostrożności.
Potem, to też przypomnę, w Radiu Gdańsk była www, wirtualna Wigilia Wiśniewskich. O tym, jak to jest, kiedy w domu wszyscy siedzą w swoich tabletach, a choinka, nie ma choinki, bo jest też wirtualna, prawda? To żeśmy przeżywali. No a teraz trzecia opowieść wasza, tym razem o zwierzątkach. Zaczyna się to i głównym bohaterem jest chomik i zaczyna się od chomika. I z jakich to przemyśleń, a może życiowych doświadczeń wynikło? Teraz jesteście raczej rodzicami, prawda? Ale byliście też kiedyś dziećmi. Patrzę znacząco na Piotra, bo wiem, że miał chomika, bo się przyznał.
Tak, ja miałem bardzo dużo chomików. Zaczęło się od jednego, potem jeden z chłopaków mojej starszej siostry przyniósł mi drugiego. Miało być to dwa samce, niestety okazały się parą, samcem i samiczką. I po wyjeździe na wakacje wróciłem i miałem już 18 chomiczków, ku przerażeniu mojej mamy, która musiała się nimi wszystkimi opiekować. W każdym razie tutaj elementy, niektóre pochodzą z moich wspomnień z dzieciństwa i trochę się ich wstydzę już teraz jako dorosły człowiek, ale jako dziecko pamiętam, że nie chciałem, broń Boże, krzywdzić tego zwierzątka. Tylko na przykład jeśli czułem, że on jakoś dziwnie zaczyna pachnieć, to postanowiłem go wykąpać. I tutaj też jest taka scena, gdzie właścicielka naszego głównego bohatera go kąpie. Scena opowiedziana oczami chomika tym razem. Dla niego to są katusze. A dzieci często nieświadomie traktują po prostu zwierzęta jak zabawki. Nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest żywe stworzenie, które tak samo czuje, odczuwa ból fizyczny i można je bardzo łatwo skrzywdzić.
Mhm. A on jest tu zadowolony, on to lubi, prawda? Tutaj poznajemy Emilkę, tak?
Dobrze? Elwirkę.
Elwirkę, przepraszam.
Czy jest
Elwirkę?
Zadowolony? Myślę, że tutaj tak nie do końca jest zadowolony. Od początku prowadzimy narrację, także chomik się bardzo cieszy, że trafia do właścicielki, ale już od początku pojawia się jakieś takie małe pytanie, że raz, że właścicielka nazywa go jak dziewczynkę, nadaje mu damskie imię, później trochę ma dziwne sposoby opieki nad nim.
Zmienia mu tożsamość.
Zmienia mu tożsamość, gdzieś zaczyna się ten chomik w tym wszystkim źle czuć. No i tu powstaje pytanie, ja myślę, że my zawsze tworząc scenariusz staramy się, żeby on miał po prostu jakiś taki aspekt edukacyjny i też nam o to chodziło, żeby nie przedstawiać dzieci w jakimś złym świetle, ani rodziców, że nie potrafią się tymi dziećmi zaopiekować. Ale z drugiej strony też trzeba sobie zadać pytanie, że kupując dziecku, czy po prostu jakieś tam malutkie zwierzątko domowe, nie wiem, może być to pies, chomik, kot, to jest olbrzymia odpowiedzialność i my jako rodzice też powinniśmy od czasu do czasu spojrzeć, jak to dziecko się nim opiekuje.
Już tym, tak.
Albo tak jak sam Piotr niechcący przed sekundą powiedział, że jego mama musiała się później opiekować tymi chomikami, tak? To właśnie ma być tak, że jeżeli już dziecko dostanie takie zwierzątko, no to odpowiedzialność już jest, można powiedzieć, dla tego zwierzątka dożywotnia. I tak powinno to wyglądać. Tym bardziej, że dzieci nie odróżniają tego, że to zwierzę się też będzie no po prostu też z nami starzeć i dorastać. I piesek nie będzie zawsze ładnym szczeniaczkiem, kiedyś się zestarzeje i będzie potrzebował pomocy.
No u niego to następuje szybciej niż
dokładnie
u nas, to widać.
I to my powinniśmy to dziecko przygotować, że trzeba brać odpowiedzialność za tą drugą istotę, która tak samo odczuwa i ma uczucia i emocje.
No właśnie. Tak samo odczuwa, czy w ogóle ma uczucia, emocje, bo ta dziewczynka nie jest zła. Ona po prostu jakby nie rozumie, nie czuje, nie wie, prawda? Żyje w swoim świecie wyobrażeń, ma swoje lalki, które odpowiednio Crazy Daisy ponazywała. Ona im fajfe kloki robi i chomika traktuje dokładnie tak samo.
Jako kolejną
prawda?
Zabawkę,
czyli
tak.
Ale to nie wynika z jej okrucieństwa, ja ci tu chomiku pokażę.
Tak.
Tylko po prostu i ta reakcja, która spotyka ją tam ze strony taty, to jest taka interwencja na sekundę, prawda? A co ty tu robisz? Zostaw tego chomika. Natomiast nie ma rozmowy, że jego boli, że ten szampon to nie jest dla chomików, że go szczypie, że może utonąć w ogóle, że może mu zrobić krzywdę.
Woda nie jest dla chomików w ogóle.
Czyli takie bycie z tymi, z dziećmi i z tymi zwierzętami, nie wiem, nie tyle uczenie empatii, co po prostu jakoś rozmawianie, pokazywanie, tak mnie się to skojarzyło, prawda? Żeby to dziecko miało świadomość, co ewentualnie może czuć
zwierzę. Ja też myślę, że problem tu polega na tym, że nie mówię już tu o nastolatkach czy o dużych jakichś tam dzieciach. One jeszcze nie są w stanie odróżnić tego albo wczuć się w perspektywę uczuć innych osób. Nie są w stanie się wczuć w sytuację drugiej osoby, drugiego stworzenia. Dlatego też traktują zwierzątka jak zabawki. No i tutaj powstaje właśnie taki mały kłopot.
No dobrze, mówimy o chomiku. Andrzej zaczął od psa przywiązanego gdzieś tam do drzewa w lesie, prawda? Pies też się pojawia. Pojawiają się też inne postaci. To może zacznijmy od tych, które gra obecny tu współprowadzący salon Andrzej.
Że ja tam gram. No,
no a grasz, no
kota
grasz.
Gram, tak. Kota.
Mafiozo.
Kot Leone, mafiozo, tak sobie autorzy wymyślili. Takiego kota, który żyje w śmietniku, no bo też pewnie został gdzieś tam kiedyś wyrzucony, albo to jest jego wybór, albo no żyje sobie w śmietniku, no tam ma ciepło, tam jest dobrze, tak? I co jeszcze tam gram? Myszkę. Myszkę, taką myszkę...
Ale tą laboratoryjną,
no,
taką grasz?
Znaczy,
taką?
Może nie laboratoryjną, bo to ciotka moja to była laboratorium i na niej to robili te eksperymenty, a ja gram takiego napakowanego myszora, który z Warszawy przyjechał.
Aha.
Trafił tutaj na do Trójmiasta, do cioci, prawda, przyjechał.
Którą
się opiekuje, no ale jemu też jest potrzebna pomoc, bo on jest taki lekko wypaczony. On tam chłopak z Pragi po prostu, nie?
Aha.
No i tam wpadł do środowisko i teraz przyjechał tutaj na taki odwyk, powiedzmy sobie.
Nie wiedziałam, że nasz scenariusz jest tak bogaty o tyle wątków.
To jest moja interpretacja tej postaci.
No, Dobrze, czyli występuje chomik, dziewczynka, już wiemy.
Pies bez imienia. Kot.
Pies bez imienia i wąż, który też był pupilkiem przez chwilę Elwirki.
No właśnie przez chwilę, bo dzieci mają tendencję niestety do tego, że szybko się nudzą. To dotyczy zabawek, wszystkiego. Jeśli dostają zwierzątko, to po 2 tygodniach to zainteresowanie zwierzątkiem już jest dużo słabsze. Później opiekę nad zwierzątkiem przejmują częściej rodzice. Albo i nie, po prostu zwierzątko jest oddawane albo wyrzucane z domu po prostu. Oczywiście nie mówimy tu o wszystkich dzieciach, nie chcemy też generalizować, ale część dzieci tak ma. I tutaj występuje też James Blunt, wąż do zadań specjalnych. Pierwsze zwierzątko Elwirki. Ona zresztą na początku mówi, że pierwsze zwierzątko było beznadziejne, bo nie chciało się z nią bawić. Wąż ucieka i ukrywa się dalej w mieszkaniu przed Elwirą, bo się jej boi. Ale to właśnie on pomaga później chomikowi. Więcej już nie chcielibyśmy zdradzać z całej akcji przedstawienia.
Dobrze, z akcji nie, ale powiedzcie teraz, jak to będzie wyglądało. Bo ja na przykład znalazłam taką informację, że tam będzie część przynajmniej scenografii inspirowana rysunkami Jagi
Dziecka.
Smoleń lat 5.
Tak, już 6 od niedawna.
Jagi Smoleń lat 6.
Dobrze, lat 6.
Ale, dobrze.
To jest taka inspiracja, która już nam od dłuższego czasu chodziła po głowie, bo najczęściej jest tak, że scenograf, prawda, wymyśla wszystkie te elementy scenograficzne na scenie. Tutaj zainspirowaliśmy się rysunkiem Jagi, ponieważ Jaga, jak na taką młodą dosyć osobę, uważam, że ma dosyć duży talent, bo potrafi bardzo szczegółowo wszystkie rzeczy narysować. A poza tym stwierdziliśmy, że jest to taki dodatkowy też fajny aspekt w tym naszym przedstawieniu, że całe tło, które będzie w poszczególnych scenach, czy to będzie podwórko, czy pokój Elwirki, będzie po prostu wyświetlany na rzutniku pisma, na którym będą rysunki właśnie dziecka. No skoro mówimy językiem dziecka, jak ono postrzega zwierzę, nie mówimy czy dobrze, czy źle, tak, bo wcale nie chcemy się skupiać na tym, jak się opiekować, jak należy się nie opiekować, tak? Bo tu też tak poszło, widzę w mediach, że jak należy się opiekować, my nie mówimy o tym, ile powinien dostawać chomik jedzenia, ani kiedy zmieniać mu wiórki, tylko właśnie, czego nie należy robić w tej opiece. To czemu właśnie też dziecko ma nam nie pomóc w tym widzeniu świata, jakby dziecięcą wyobraźnią, tak? Tego pokoju, tych miejsc, w których będą te zwierzęta. Mhm.
No i lalki? Są lalki?
Są
chomika
lalki.
Widziałam takiego fajnego, puchatego, napakowanego chomika.
Lalki stolikowe,
lalki, tak,
prowadzone.
Lalki stolikowe, powiedzmy,
przez aktorów
w żywym planie.
W żywym planie, tak. No, jest dużo lalek.
Te wszystkie postacie, o których mówiliśmy, są w lalkach. Oprócz tego jeszcze są planszety, no ale to są jak gdyby te wszystkie rekwizyty, które są potrzebne do tego, żeby wysuszyć, wyczesać, wymyć, wytrzeć, wymęczyć, prawda, nakarmić, o, między innymi. Ja też bym był nieszczęśliwym chomikiem, gdybym codziennie musiał jeść bezy i żelki.
No na przykład. No dobrze, czyli to już tam jakoś tam widzimy sobie i jeszcze do tego muzyka dochodzi i śpiew. I piosenki żeście napisali też, tak?
To znaczy muzykę w tym wypadku pisze nam Przemysław Bartoś i piosenki też. Także w tej odsłonie zajęliśmy się tekstem i reżyserią.
Aha.
Piosenki są
tak,
trzy.
A piosenek jest więcej niż w Jaszku, bo tam mieliśmy uwagi widzów, że świetny spektakl, ale mogłoby być więcej piosenek, więc tym razem jest
więcej
na życzenie.
Będzie więcej piosenek.
Tak. Właściwie każde chyba zwierzątko, tak? Mniej więcej tam ma, no w każdym razie są tam takie jakieś piosenki. Tak,
pies
takie.
Pies nie śpiewa, bo on jest nieśpiewający generalnie.
Pies ma po prostu inne przesłanie w scenie, także tutaj żeśmy darowali sobie piosenkę.
No
to
dobrze.
Właśnie ten pies taki, który był kiedyś taki piękny, mały, ładny, taki w ogóle kochany, a później ktoś go wyrzucił z samochodu.
Andrzej widocznie wzruszony, ale ja też czytając byłam wzruszona, bo jest to pies, który do końca, znaczy do dziś,
wierzy.
Nie ma świadomości, że został wyrzucony.
I pokrzywdzony. Tak.
On po prostu szuka swoich państwa, bo myśli, że to oni się zgubili.
Tak, on się o nich boi właśnie. To jest najbardziej dramatyczne.
I to, że został przywiązany do drzewa, to wyłącznie dla jego bezpieczeństwa. Także rzeczywiście, no, bardzo wzruszająca.
To, co mówił Andrzej właśnie, że zwierzęta kochają bezwarunkowo i to my ludzie powinniśmy mieć tego świadomość, że robiąc im krzywdę, po prostu stawiamy je w bardzo kłopotliwej sytuacji.
No nie może być takiej sytuacji, że ktoś po prostu interweniuje, odbiera psa, który jest przy łańcuchu dosyć krótkim i pies, który powinien ważyć normalnie 13-14 kg, waży 7, czyli połowę tej wagi. To jest właściwie waga zejściowa. Nie może być takich sytuacji. To my jesteśmy za te zwierzęta odpowiedzialni, jeżeli je bierzemy, ale nie tylko za te. Jeżeli chcemy na przykład jakieś zwierzę przyjąć do domu, to może najpierw trzeba to dziecko zaprowadzić, nie wiem, do schroniska i niech pochodzi kilka razy na spacery. Niech zobaczy, że to trzeba minimum te 3 razy dziennie, jeżeli nie więcej, takie stworzenie wyprowadzić z domu, jeżeli szczególnie jeszcze się mieszka w bloku bez podwórka, że to jest po prostu bardzo poważny obowiązek, że to jest jednocześnie jakaś też trauma, bo to zwierzątko nie będzie cały czas radosne, szczekające, milące się, bo ma też swoje jakieś rzeczy.
Może
się rozchorować, może być chore i wtedy się zaczyna dramat. I co wtedy? Odsuwamy je, bo co? Bo nam pies brzydko śmierdzi, tak? Bo się rozchorował.
Ja też myślę o tym, no bo wasz spektakl będzie jednak miał tak trochę, nie wiem czy przesłanie, ale na pewno będzie tak trochę działał, że tak pokochamy te zwierzątka, prawda, i dziecko powie od razu, o to ja to na pewno będę się dobrze zajmowała, zajmował i kotka, pieska albo chomika natychmiast rybki już, prawda? No i teraz znowu takie niebezpieczeństwo, tak mi się wydaje, żeby jednak zrobić jakiś taki, nie wiem, no jak to powiedzieć, no tak jak ty Andrzeju powiedziałeś, no taki czas dać. Jakieś takie doświadczenie postawić na drodze tego dziecka przed adopcją, prawda? Żeby spróbować, żeby zobaczyć, żeby się przyjrzeć.
Nie Dlatego wiem, ja powrócę teraz do tematu schroniska. Zarówno tak samo jak w Jaśku z pomocą przyszła nam Straż Miejska. Tutaj z pomocą przychodzi nam schronisko Promyk, za co bardzo dziękujemy. Będzie pod koniec spektaklu pogadanka z dziećmi, z młodzieżą, jak należy się opiekować zwierzątkiem i jak to robić w właściwy sposób. Ja myślę, że fajnie by było, gdyby rodzice przed podjęciem decyzji, żeby na przykład kupić czy wziąć psa ze schroniska, pojechali sobie jednak do takiej placówki. Myśmy z Piotkiem mieli okazję niedawno tam być i powiem, że nie przypuszczałam, że jest tam tyle po prostu starych psów. No ludzie po prostu wolą, wiadomo, brać szczeniaczka, bo raz, że dłużej pożyje, tak, mamy tego wszyscy świadomość i jest jakby, nie ma już tych swoich przyzwyczajeń. No rzeczywiście jest tam dużo psów, które gdzieś tam zostały opuszczone ze względu na wiek, co było takim przytłaczającym dla mnie jakby doświadczeniem. Ale z drugiej strony myślę sobie, że właśnie na tym polega misja naszego spektaklu, żeby ten rodzic chociaż na chwilę usiadł z dzieckiem i przed podjęciem decyzji zakupu rybki, świnki morskiej, nie wiem, adoptowania kotka, miał tą chwilę, żeby porozmawiać. Żeby nie robić tego w jakimś takim pod wpływem emocji.
No tak,
bo to już jest decyzja
serca, prawda? Tak,
przemyślana. Nagle, tak.
A może czasami się trzeba zdecydować właśnie, jak moi sąsiedzi biorą zawsze psa na dożywocie, czyli biorą tego psa, który już jest pod koniec swojego życia i później biorą ze schroniska następnego, czyli zapewniają mu tę odrobinę takiego
szczęścia
na sam koniec. To też jest bardzo istotne, bo nie zawsze trzeba mieć psa od szczeniaczka. No, po prostu czasami trafia się pies, który naprawdę jest kochany, a zostało mu rok, pół roku czasami.
No tak, ale to już też zależy od naszej sytuacji życiowej i wiekowej, że tak powiem. Tak. My, myślę, możemy się takimi psami opiekować. 10-latek jednak powinien mieć partnera, prawda, z którym mógłby się też bawić i który by sprostał też jego energii życiowej. Dobrze, no to mamy z pamiętnika chomika kolejny wasz spektakl, a Jasiek i Małgośka, ja powiedziałam tu kiedyś, że to przebój, no bo chyba tak jest, co? Ja wiem, że się tam dobijają troszkę o ten wasz spektakl. Tak, jest grany, więc udało się za pierwszym razem. O.
Na koniec majowego weekendu będzie 70. przedstawienie od premiery, czyli w ciągu roku i 2-3 miesięcy zagraliśmy to 70 razy i faktycznie jest taka sytuacja, że chcą to oglądać. No po prostu tak się trafiło, no tak, fajny tekst, nieskrępowana zabawa. Myślę, że dzieciakom to się podoba, a i dorośli też tam znajdą coś dla siebie i mamy na to przykłady, że tam śmieją się, prawda? Czasami nawet dosyć burzliwie. No.
Tutaj też znajdą, jeśli pamiętają, tercet egzotyczny.
Staramy się też przemycać w tych naszych tekstach coś dla widzów dorosłych również. Bo jeśli tekst jest bardzo skupiony tylko na dziecku, no to dorosły po prostu się nudzi, a w weekendy mamy widownię podzieloną pół na pół. Przychodzi rodzic czy rodzice z dzieckiem, czasem nawet dorosłych jest więcej, więc im też chcemy jakiś taki malutki prezencik zafundować.
Od 11 maja będzie to można sprawdzić z dziećmi w Teatrze Miniatura z pamiętnika chomika. Magdalena Żulińska, Piotr Kłódka. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
I Andrzej Szak, oczywiście.
I Iwona Borawska.
I do usłyszenia.